Dokładnie tydzień temu, 4 czerwca, miał miejsce Marsz Poparcia dla przywództwa politycznego Donalda Tuska i jego formacji politycznej. Przygotowywany przez kilka miesięcy, nazywany został sukcesem frekwencyjnym. Niektórzy nie wahali się go nawet porównywać ze zgromadzeniami wiernych podczas wizyt papieży w Polsce. Abstrahując od tego, że jest to wyrazisty przejaw megalomanii i porównywania rzeczy nieporównywalnych, to ukrywa się za tym zabieg socjotechniczny nadający zwykłemu wydarzeniu politycznemu wymiar czegoś prawie sakralnego. Naśladowanie, a właściwie przedrzeźnianie rytuałów religijnych przez zbiorowe przedsięwzięcia świeckie i polityczne mają im nadać większą rangę. Donald Tusk wzmocnił to powiązanie, czyniąc składową swojego wystąpienia następujące słowa. Chcę tu przed wami dzisiaj złożyć uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, po to, by rozliczyć, po to, by naprawić ludzkie krzywdy i po to, by w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam, możecie to nazwać ślubowaniem Tuska. Ślubowanie Tuska? Czyżby były przewodniczący Rady Europejskiej nawiązywał do ślubów lwowskich Jana Kazimierza? A może do ślubowania Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie? Czy może nawet do ślubów jasnogórskich błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego? Daleko jednak temu ślubowaniu od poetyki tych wpisanych w polską tradycję obrony naszej suwerenności. Wynika to z charakteru masowego wiecu skierowanego przeciw komuś, który nie ma nic wspólnego ze zgromadzeniami nakierowanymi na dążenie do osiągnięcia wspólnego dobra. Dlatego w polskiej tradycji ślubowanie jest oddaniem siebie i swojego kraju pod opiekę Boga i Matki Boskiej. Oddaniem mającym zdobyć przychylność w obronie lub odzyskiwaniu niepodległości dla wszystkich. W przypadku ślubowania Tuska mamy obietnicę niemal samodzielnego dokonania zwycięstwa, ale dodatkowo pojawia się wezwanie do rozliczeń czyniących z przeciwników politycznych złodziei, krzywdzicieli ludzi prostych, niszczycieli mediów publicznych i zamachowców na konstytucję. Jeszcze gorzej wygląda część ślubowania dotycząca naprawiania krzywd. Chce tym kierować człowiek, który odnosi się do problemu utraty pracy w sytuacji, gdy w Polsce mamy najniższe od lat bezrobocie, które za czasów rządów PO było co najmniej dwukrotnie wyższe. Chyba że chodzi o brak pracy dla swoich, którzy mieli ją zagwarantowaną wraz z awansami i apanażami za zasługi dla partii. Polityk ten bezwstydnie ujmuje się też za ludźmi, którzy ponoć wyjechali z Polski, bo nie byli w stanie znieść tego, co się w niej dzieje, chociaż to za jego czasów młodzi, nie widząc szans na normalne życie w kraju, masowo emigrowali w celach zarobkowych. Obiecuje też pojednać rodziny, budując państwo, w którym każdy będzie się czuł u siebie, a władza będzie się bała gniewu ludu, a nie odwrotnie. Deklarację tą formułuje podczas wiecu, który odbywał się bez zakłóceń i w spokoju gwarantowanym przez służby państwowe, mimo że dominowały na nim bardzo często wulgarne hasła i napisy skierowane przeciw obecnej władzy. Gdy władzę sprawowało PO, szereg tego typu manifestacji i marszów było zakłócanych i rozbijanych przez te same służby kierowane przeciw ludziom. Dobrze pamiętamy także tak zwaną politykę miłości, która polaryzowała społeczeństwo, odmawiając przeciwnikom ideowym prawa do uwzględniania ich racji. Ślubowanie, aby mieć swoją moc zmieniania rzeczywistości, musi być czynione przez człowieka, który rozumie więcej niż fascynacja dużą liczbą uczestników manifestacji. Inaczej pozostanie tylko mistrzem eventów, bez zdolności do duchowego postrzegania rzeczywistości, a jedynie z umiejętnością jej zaklinania. Jej zaklinanie to wiara w samospełniające się proroctwo, które Robert Merton odnosił do fałszywych definicji sytuacji, które prowadzą do zmiany zachowań i zamieniania błędnych koncepcji w niebezpieczne fakty. Dziękuję Państwu bardzo.